18 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami, w którym właśnie pojawia się na antenie Michał Zygmunt, gitarzysta, kompozytor i poszukiwacz dźwięków natury. Dobry wieczór, Michale, tak mogę cię nazwać?
Tak, dobry wieczór, witam cię, Małgosiu, witam państwa bardzo serdecznie.
Tak sobie myślę, że jesteś takim łapaczem dźwięków, bo zawsze mam twój obraz w wyobraźni, taki ze zdjęć, kiedy siedzisz na swojej łodzi z tym długim teleskopem, na końcu którego jest mikrofon, taki włochaty kot naciągnięty na ten mikrofon.
Tak.
No właśnie, taki łapacz dźwięku z ciebie. Jesteś pomysłodawcą.
Niektórzy mówią łowca, choć to, co robię, jest absolutnie bezkrwawym i właściwie nie ingerującym w naturę działaniem, no bo polega właściwie tylko na tym, że szukając takich naturalnych sytuacji, nawet nie wymuszając jakimś wabieniem, no próbuję nagrać te dźwięki i natury, ale również ostatnimi czasy nagrywam dźwięki industrialne, czyli dźwięki obecności człowieka w tych przeróżnych miejscach. Chyba zbierać dźwięków jest dobrym określeniem.
Dlatego dźwiękoławki, prawda? Bo to jest taka nazwa dosyć intrygująca. Ja już tutaj zapowiadałam naszym słuchaczom, że będziemy rozmawiać między innymi o dźwiękoławkach i chciałam, żebyś opowiedział w ogóle, skąd się wziął pomysł i czym są dźwiękoławki.
No, dźwiękoławki są tak naprawdę urządzeniami, drewnianymi urządzeniami, za pomocą których można słuchać dźwięków pejzażu dźwiękowego czy dźwięków otaczającego nas świata. O, taką ławkę można ustawić na przykład w jakimś miejscu i ona przy pomocy dosyć prostego zjawiska soczewki takiej akustycznej kumuluje fale, no i za ich pomocą siadając, umieszczając głowę w odpowiednim miejscu, można w taki kierunkowy sposób słuchać dźwięku. To wszystko oczywiście jest jakimś tam szerszym pomysłem. Wszystko polega na moim pomyśle spojrzenia na rzekę Odrę w zupełnie nowy sposób i tak naprawdę cały ten projekt nosi nazwę Dźwiękowego Szlaku Odry. No i w tym przypadku Dźwiękowy Szlak Odry to właśnie konkretne miejsca nad rzeką, które ja wyznaczam, które ja wyznaczyłem i do których zapraszam wszystkich, żeby wybrać się w te miejsca i posłuchać. No dziś na razie w tych miejscach można po prostu wybrać się i posłuchać, ale chciałbym, żeby w przyszłości w tych miejscach stały właśnie takie urządzenia, które pozwolą wszystkim chętnym usiąść i rozkoszować się no bez właśnie specjalistycznego sprzętu, a za pomocą tych dźwiękoławek, no dźwiękami natury, no dźwiękami Odry i tym, co nad tą Odrą można usłyszeć.
No wiesz, tak sobie pomyślałam, że często natura nas przyciąga ciszą i właśnie brakiem ludzi, a w tym pomyśle odwrotnie, zachęcasz osoby czy takich poszukiwaczy też może ciszy, spokoju do tego, żeby wśród tej natury znalazły się, usiadły sobie na tej ławeczce. Czy ten pomysł skierowany jest do licznego odbiorcy?
No wiesz, to trochę jest tak, że w tej naturze nigdy tej ciszy tak naprawdę nie ma. To, co ta propozycja na pewno nie jest propozycją masową. Myślę, że jest to propozycja jednak dla ludzi, którzy poszukują już jakichś konkretnych wrażeń, żeby móc jakby rozkoszować się dźwiękiem. No przede wszystkim trzeba zachować ciszę. Mhm. Czyli to już jest jakieś takie pierwsze kryterium, które no tak naprawdę wymusza na uczestnikach takiego działania, że wybiorą się w teren i po prostu najzwyczajniej w świecie na kilkanaście czy kilkadziesiąt minut po prostu zamilkną w bezruchu po to, żeby móc słuchać otaczającego świata. No nie sądzę, że jest to pomysł na jakąś po prostu masową turystykę, tak jak i pewnie rezerwaty przyrody, czy nie są masową formą turystyki, jednak masa wybiera innego rodzaju działalność. No jednak myślę, że jest to propozycja dla osób, które poszukują czegoś. Myślę, że jest to wspaniała propozycja rodzinna dla ciekawych, takich, którzy po prostu chcą się wybrać, usiąść, posłuchać, odkryć rzekę, Odra no, ciągnie się, jakby nie było, na 800 kilometrach. Jest, mieszkają przy nią trzy narody, kilka milionów ludzi. No, jest wiele miejsc. W moim, jakby w mojej intencji chodzi o to, żeby spróbować zaprosić ludzi nad rzekę, żeby po prostu przyszli najzwyczajniej w świecie, nad nią posiedzieli. A jednocześnie uważam, że dźwięk, a zwłaszcza dźwięki natury, no są doskonałym tematem animacji i takim właściwie trochę nieodkrytym. Żyjemy w czasach, gdzie po prostu zdjęcie niemal każdego zwierzęcia, czy też film możemy ujrzeć w internecie po jednym kliknięciu. Natomiast żeby znaleźć dobre nagrania dźwięków natury, no okazuje się, że nie jest to takie proste.
Samoloty, pociągi, no autostrady, drogi szybkiego ruchu, prawda? To nie jest łatwo nagrać taki czysty dźwięk.
No, spotkałem się ostatnio właśnie z takim stwierdzeniem, że jak to przecież taki jest nagrać najłatwiej i pewnie każdy, kto choć przez chwilę spróbował nawet zrobić to za pomocą telefonu komórkowego, wie, że jest to bardzo trudne zadanie. Żyjemy w świecie absolutnie przejętym przez człowieka. Przed pandemią właściwie non-stop leciał nad naszymi głowami jakiś samolot, jechała autostrada, to co mówiłaś. No, ja wybierając się na przykład z fotografikami przyrody w teren, oni uważają, będziesz miał łatwe zadanie, a zawsze zwykle po powrocie mówią, no jednak twoje zadanie jest dużo bardziej wymagające niż nasze, bo znalezienie momentu ciszy jest po prostu w Polsce bardzo, bardzo trudne. Jest nawet taki rodzaj projektu, który skupia takie miejsca, w których można usłyszeć tą absolutną ciszę, czyli żadnej działalności człowieka, i żeby móc takie miejsce zakwalifikować na taką mapę, dokonuje się takiego zwykłego pomiaru, że tak powiem, uszami, czyli w interwałach 15-minutowych o wschodzie i o zachodzie słońca przez kilka dni słucha się dźwięków, czy słychać po prostu jakiś hałas, nie wiem, traktora, samolotu, czegokolwiek, co przejeżdża. No i ja, który chyba ma spore doświadczenie w tej kwestii, uważam, że w Polsce nie ma takiego miejsca. Tak naprawdę jednym z cichszych miejsc jest może Puszcza Białowieska, ale tak naprawdę nawet tam nagranie 15-minutowego pejzażu jest trudne.
A ja mam takie pytanie w ogóle o ten projekt, dla którego, tak jak mówisz, inspiracją jest dźwięk, ten taki czysty, wprost z natury. Myślisz, że w tej naszej rzeczywistości, która jest właściwie przepełniona technologią, czy właśnie w tym projekcie nie będzie tak, że najsłabszym ogniwem będą ludzie, którzy nie są już nauczani, jak obcować z naturą? I przypominam sobie sama swój udział w takim projekcie Serwus Witaj w Naturze. To jest projekt Nadleśnictwa Bytnica, który właśnie miał polegać na obserwacji natury. I zauważyłam, że niektórzy uczestnicy tego projektu no, mieli problem z zachowaniem się, na przykład z zachowaniem ciszy, albo z tym, że trzeba po prostu zupełnie inaczej być w tej naturze, rezygnować z pewnych naszych nawyków codziennych, chociażby po to, żeby no, nie płoszyć, nie zostawiać takiej swojej dźwiękowej też obecności.
No ja myślę, że poruszasz w ogóle ważny temat tego, że właściwie nie ma takiego momentu w naszej edukacji, poza oczywiście wychowaniem rodzinnym, kiedy ktokolwiek uczy nas jakiegokolwiek obcowania z jakąkolwiek przyrodą. Jeśli przyjrzysz się temu, jak wygląda taki prawdziwy, realna nauka ochrony przyrody, czy w ogóle obcowania z przyrodą, to właściwie ona się kończy na corocznym zbieraniu śmieci po ludziach, którzy nie potrafią się zachować, przez na przykład młodzież szkolną. I właściwie chyba każdy uczeń wychodzi właśnie z taką informacją, że na tym polega ekologia, na tym polega ochrona natury, na sprzątaniu śmieci po kimś. No, musimy robić coś, żebyśmy się w końcu zaczęli też próbować uczyć nowych form obcowania z naturą. Nie chciałbym przekreślać wszystkich ludzi, bo jednocześnie wydawało mi się kilka lat temu, kiedy zacząłem swoją przygodę dźwiękową, która była tak naprawdę tylko jakąś odskocznią dla mojej pracy kompozytorskiej. Traktowałem to raczej jako po prostu wędkarstwo, na takiej zasadzie, że to jest moje hobby. A nagle w ciągu kilku lat realizuję coraz większe projekty. Stało się to częścią mojej zawodowej pracy. Czyli jednak okazuje się, że ta potrzeba obcowania z dźwiękiem w jakiś sposób wzrasta. być może dla większości pozostaną nagrania, dobrze zrobione nagrania, które po prostu w tym pędzącym świecie zrekompensują nam po prostu to wszystko. Ale ja głęboko wierzę w to, że bardzo dużo ludzi, i też docierają do mnie takie głosy, chcą ruszyć. Nie potrzebują aparatu, może nie chcą, może to nie jest ta droga, a jednak szukają tego kontaktu z naturą. I co zrobić, żeby wyjść naprzeciw, żeby tych ludzi zaprosić, żeby właśnie spróbować jakoś zaanimować tą sytuację. Nie widzę, żeby robił to kto inny, nie widzę, żeby robiły to instytucje do tego powołane, więc musimy to robić my, artyści. No więc taka jest moja propozycja, że może taki szlak dźwiękowy będzie nas uczył tego wszystkiego.
Michał, Odra to twój dom?
Tak, Odra to mój dom. Odra to zdecydowanie mój dom. Tak się składa, że ostatnimi czasy, od długiego czasu właściwie już penetruję tą Odrę i jakoś się tam przemierzam i nagrywam te dźwięki. Ta Odra jest moim paliwem artystycznym, a teraz jestem po 6-miesięcznym rejsie, w trakcie którego realizowałem duży dźwiękowy album złożony z nagrań terenowych Odry, który też jest częścią dźwiękowego szlaku Odry, taką prezentacją możliwości. I tutaj wspólnie z mecenasem tego projektu, z Portami Szczecińskimi, no w czerwcu zaprosimy słuchaczy w taką dźwiękową, albumową podróż od źródeł aż do ujścia. No dla mnie zima i wiosna spędzona na łódce w terenie, właściwie nie schodziłem z rzeki. No i zaowocowało to po prostu wielką serią takich nagrań, które mam nadzieję staną się jakoś tam interesujące, bo są to najczęściej dźwięki, których po prostu ludzkie ucho nie zawsze mogliśmy je usłyszeć. Są to dźwięki zarówno wielkiej przyrody, którą można usłyszeć nad Odrą, ale są to też dźwięki świata człowieka, czyli dźwięki portów, dźwięki industrialne, dźwięki stoczni, dźwięki urządzeń, które na tej Odrze służą do działań hydrologicznych. No więc jest to jakby płyta, która wykorzystuje też wiele różnych technik dźwiękowych. Używam tam mikrofonów kontaktowych, tak, hydrofonów, które się zanurza, mogąc nagrywać na przykład dźwięki kanału portowego. Wobec czego jest to cała seria wielkich dźwięków. Nie wiem, czy taka płyta bez udziału instrumentu, bez udziału kompozytora, ale właśnie złożona tylko i wyłącznie z takich dźwięków, z takiej opowieści. No nie wiem, czy taka płyta powstała. Patrząc na zainteresowanie przedpremierowe, no nie martwię się o los i o powodzenie tego projektu.
Ja też Państwa kieruję na stronie Radia Zachód w zapowiedzi audycji, która nazywa się Dźwiękoławki. Można sobie tam wejść, jest po prostu link do tego projektu. Michał, jeszcze muszę zapytać Cię o stan wody w Odrze.
No jest lepiej niż było teraz wiosną. Oczywiście nadal to mówimy o takich stanach, że stając kilka dni temu z moim znajomym, starszym panem, który obserwuje całkowicie tą rzekę, i ja taki ucieszony, że mówię mu, zobacz, taka wysoka woda, a on mówi, wiesz, to jest taki stan, który kiedyś myśmy tutaj uważali za średni po prostu. Wobec czego problemy na razie niezmienne. Jeżeli nawet chwilowo ta woda się przetoczy, to jakby ten mój projekt Dźwiękowy Szlak Odry również gdzieś o tym wszystkim opowiada, o tej potrzebie spoglądania na rzekę, przywiązania się do rzeki, jakby zaproszenia ludzi. Bo ja jednak uważam, że tam jest nasza przyszłość. Być może dzisiaj jesteśmy odciągnięci innymi problemami, innymi jakby sytuacjami. Natomiast no jednak myślę, że gdyby ta susza dotknęła nas naprawdę, to okazałoby się, że właściwie tamte wszystkie inne problemy byłyby żadne. Potrzebujemy konkretnych rozwiązań, potrzebujemy konkretnych działań. Rzeka jest, Odra pozostawiona, gdzieś troszkę przeobrażona, troszkę pozostawiona. Trzeba o niej rozmawiać, trzeba szukać dla niej przyszłości, bo jest to rzeka, która należy do nas wszystkich.
O, piękna puenta. Trzeba rozmawiać o rzece. Naszą rozmowę zakończymy twoim utworem, Michał Zygmunt. Dziękuję bardzo, a państwo muszą koniecznie zapamiętać dźwięko ławki, dźwiękowy szlak Odry, bo wszystko to, co z Odrą, chyba nam coraz częściej będzie się właśnie, Michał, z tobą kojarzyć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.